chłopo, duże dzieci, duży kłopot.
Małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. To powiedzenie, którego trafność potwierdza wielu rodziców w miarę jak ich dzieci rosną i dojrzewają. Im dzieci starsze, tym więcej z nimi problemów i kłopotów, tłumaczy słownik języka polskiego. Czy tak jest w istocie? Jedno jest pewne. Dla każdego rodzica jego dzieci i ich problemy są w danym czasie i miejscu jedną z największych, jeśli nie największą, troską. W naszym cyklu Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Dzisiaj chcemy się zająć tematem autyzmu. Myślę, że to taki temat z cyklu jednak duży kłopot. A czy dotyczy małych dzieci tylko i dużych dzieci? No to zaraz się o tym przekonamy. W naszym studiu gościmy panią Martę Szymańską, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeutę w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu i współzałożyciela Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Papilio i Fundacji Papilio Dzieciom. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I naszym drugim gościem jest pani Anna Kwinta, pedagog specjalny, terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej, diagnosta i terapeuta w dziedzinie zespołu Aspergera, specjalista integracji sensorycznej i także współzałożyciel i wiceprezes Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Papilio i Fundacji Papilio Dzieciom. Również witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spektrum autyzmu to jest zespół symptomów, dlatego mówimy o spektrum, że te symptomy nie są zawsze identyczne jakościowo, ilościowo. Dlatego właśnie mówimy o spektrum. Czasem nawet mają różne warunki występowania. Nie zawsze w każdej sytuacji możemy te symptomy obserwować. Dlatego ta diagnoza spektrum autyzmu często jest trudna, ponieważ zdarza się, że objawy są bardzo delikatne, subtelne. Akurat na przykład na spotkaniu diagnostycznym mogą być słabo obserwowalne. Jeśli chodzi o konkretne symptomy, no to skupiamy się tutaj wokół takich trzech obszarów. Kontaktów społecznych, relacji, komunikacji oraz rozwoju zabawy. Dodatkowo jeszcze często występującymi symptomami są symptomy z zakresu integracji sensorycznej.
Co powinno nas zaniepokoić jako rodziców czy opiekunów wychowawców w rozwoju dziecka?
Czasami się zdarza tak, że przychodzi rodzic i pytam, czy dziecko mówi, widząc, że dziecko nie wskazuje palcem, nie rozumie, co chce powiedzieć, a rodzic mówi, tak, mówi, wie pani, jak on ogląda bajki w telewizji, to on potrafi powtórzyć właściwie wszystko w dosłownym tego słowa znaczeniu. I mówi, on jest taki zdolny i tak pięknie mówi i tak wyraźnie opowiada i ma taką pamięć. Ale to wszystko jest na zasadzie takiej echolalii. Często u tych dzieci pojawia się właśnie
takie
mechaniczne powtarzanie. I to też jest taki symptom tego, że coś się dzieje niepokojącego. A z rodzicami to jest też tak, że każdy z nas jest tylko człowiekiem i chcemy sobie wytłumaczyć pewne nieprawidłowości. Nie dopuszczamy do tego, a podstawową rzeczą w ogóle w terapii jest to, że rodzic powinien sobie poradzić ze stratą tego zdrowego dziecka. Jeżeli rodzic sobie z tym nie poradzi, to właściwie terapii nie ma. Bo ja wiem, że to tak się łatwo mówi, że rodzic sobie musi poradzić, ale trzeba się zająć najpierw sobą po diagnozie. Trzeba odżałować tę stratę i później, jeżeli to nastąpi, to każdy sukces takiego naszego dziecka jest dla nas wielką radością i daje nam dużo sił do działania. Czyli to jest też taka, ja mówię, konsekwencja w pracy terapeutycznej ma ogromne znaczenie. Nieodpuszczanie, to też bez przesady, bo to musi mieć ręce i nogi. Ale konsekwencja nasza, to też ma wpływ na to, że takie dziecko jest od najmłodszych lat wdrażane do wysiłku umysłowego, do pewnych zadań, które musi wykonać.
Doradzenia sobie
Z trudnościami. A poza tym, rodzic musi być konsekwentny. I wtedy dopiero przynosi to efekt.
Właśnie tutaj mi się teraz przypominają słowa rodziców. Myślę, że dla innych rodziców też będzie to taką dobrą wskazówką. Rodzice też czasem mówią, że kiedy pytam o rozumienie mowy, to słyszę często od rodziców, że dziecko jest uparte i to, co chce, to słyszy, a to, czego nie chce, to nie słyszy. Jak chce, to reaguje na imię, jak nie chce, to nie reaguje. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że dziecko czasem się zabawi, nie zareaguje, ale generalnie nie możemy powiedzieć, że dziecko jest uparte i reaguje tylko wtedy, kiedy chce. Jeżeli obserwujemy taką sytuację w rozwoju naszego dziecka, to powinniśmy również skierować nasze kroki do specjalisty i zapytać się, czy wszystko jest w porządku, bo to jest też właśnie często taki jeden z symptomów tego, że gdzieś ten układ nerwowy nie pracuje prawidłowo.
Jeszcze tutaj zapytam a propos właśnie takich też może dobrych rad. Często się zdarzają, myślę, że u tych dzieci także takie ataki złości, tak? I no tak powszechnie się mówi, że to dziecko manipuluje, tak, tymi rodzicami w tym momencie. Czy jest w ogóle możliwość manipulacji przez takie małe dziecko, powiedzmy do lat 3? Czy ono potrafi w ogóle coś takiego uczynić?
To znaczy tak, psychologia rozwojowa mówi w ten sposób, że dziecko do pierwszego roku życia nie ma umiejętności manipulacji. Jeżeli komunikuje, płacze, to znaczy, że ma jakąś potrzebę niezaspokojoną. Natomiast później już, kiedy rozwijają się kompetencje społeczne dziecka, to rzeczywiście można powiedzieć, że pewne takie zachowania, które możemy nazwać manipulacyjnymi, chociaż ja bardzo nie lubię tego słowa, się pojawiają. Natomiast one nie wynikają z tego, że dziecko sobie zaplanowało, że chce tutaj zdobyć świat, tak, przejąć kontrolę nad domem, tak? Tylko wynikają z jakichś niezaspokojonych potrzeb. Jeżeli mówimy o spektrum, no to są to zwykle potrzeby właśnie z zakresu regulowania bodźców, integracji sensorycznej. Taka jest moja obserwacja, że jeżeli dziecko czuje się źle, to po prostu krzyczy, tak? Nam się wydaje, że ono po prostu nie wiadomo czemu krzyczy, albo właśnie chce, nie wiem, ma focha tak zwanego i chce zielony talerzyk, a nie czerwony. Ale być może ten zielony talerzyk go nie razi na przykład w oczy, a czerwony go razi, albo się jakoś inaczej odbija, tak? Więc jakby no tutaj musimy naprawdę poznać dobrze swoje dziecko i zastanowić się, czy czasami warto jest walczyć o to, czy faktycznie damy mu zielony, czy czerwony talerzyk, czy czasami po prostu nie jest to jakaś głęboka potrzeba dziecka, której my nie jesteśmy w stanie rozpoznać, jeżeli oczywiście występują jeszcze jakieś dodatkowe symptomy, tak? No bo tutaj też, no tutaj trzeba być po prostu uważnym, bo jeżeli są zaburzenia integracji sensorycznej, to takie ataki złości mogą występować często, a podłożem ich jest często lęk, prawda? Tak.
Małe dzieci, małe chłopak, małe dzieci!
Co rodzice, opiekunowie powinni zrobić, kiedy zauważą te symptomy? Gdzie skierować swoje pierwsze kroki o pomoc?
Pierwsze kroki należy skierować do kogoś, kto ma doświadczenie i wiedzę na temat konkretnego zaburzenia, na temat rozwoju dziecka, do kogoś, kto pracuje i, że tak powiem, potocznie siedzi w zaburzeniach okresu dziecięcego. Bardzo dziękuję pediatrom, którzy kierują dzieci do specjalistów, natomiast zbyt często słyszę od rodziców, że pediatra uspokaja, tak, że mówi, że chłopiec to właściwie do 4 roku życia, to nic się nie dzieje, jeżeli nie mówi. Że to jest normalne, że to jeszcze czas ma dziecko. I to uspokaja rodziców, tak jak tutaj koleżanka mówiła, rodzice chcą w to wierzyć, bo chcą, żeby wszystko było dobrze i to jest jak najbardziej naturalne. Natomiast niestety, jeżeli dziecko przyjdzie w wieku 3 lat, 4, to często już pewien okres jest stracony i pewnych rzeczy się już nie cofnie. Możemy pracować, możemy dziecko fajnie wyprowadzić, ale na pewno funkcjonowałoby dużo lepiej, gdyby przyszło przed 2 rokiem życia na przykład, tak? Czy wcześniej. Bo no też w mojej praktyce tutaj obserwuję, że czym prędzej jakby zaczniemy terapię, czym prędzej zaczniemy dziecku pomagać, tym ono później lepiej funkcjonuje. Także to jest bardzo ważne, żeby, no mówię, lepiej 3 razy pójść i usłyszeć, że wszystko jest w porządku, niż pójść za późno i stracić pewien pewien okres, w którym mogliśmy już dziecko fajnie wyprowadzić.
Chciałam tutaj jeszcze podkreślić taką sprawę, bo mówiłyśmy cały czas raczej o tych młodszych dzieciach, a ktoś sobie pomyśli, a tam przedszkole to nic ważnego, nic się nie dzieje, potem w szkole będzie lepiej, tak? Da sobie radę, tak jak mówiliśmy, wyrośnie z tego. Powiedzmy, w jaki sposób te zaburzenia mogą wpłynąć na dalsze życie, tak? Nie tylko na pracę w szkole, ale na rozwój zawodowy tej osoby, na jego możliwości po prostu funkcjonowania samodzielnego.
My mówimy tutaj w większości o dzieciach autystycznych, to znaczy tych takich głęboko zaburzonych. Jest też grupa dzieci, u której rozwój mowy jest prawidłowy, u których ilościowy rozwój mowy jest prawidłowy, u których iloraz inteligencji, to znaczy poznawczy aspekt też jest prawidłowy ich rozwoju. I to są dzieci właśnie z zespołem Aspergera. Tak jak koleżanka tu dużo mówiła o autyzmie, w latach 40. właściwie już pisano o autyzmie i dużo było prac badawczych na ten temat i mogliśmy tutaj i możemy dzięki tym pracom poznać szczegółowo to zaburzenie i, że tak powiem, kolokwialnie rozpracować je. A badania nad zespołem Aspergera właściwie dokonały się dopiero w latach 80., chociaż w 40. latach też Hans Asperger równolegle z Kanerem, który jest uważany za ojca autyzmu, robił badania. I dopiero w latach 80. zaczęto mówić o takim zaburzeniu, które też jest zaliczane do zaburzeń ze spektrum autyzmu, o zaburzeniu mieniącym się nazwę zespołem Aspergera. I właśnie ta badaczka, Lorna Wing, się tym zajmowała i opracowała trzy takie główne kryteria diagnostyczne, które właściwie nie zostały do dnia dzisiejszego zakwestionowane. Pierwszy taki aspekt to są zaburzenia relacji społecznych. Często te dzieci z zespołem Aspergera, które są dużo później diagnozowane od dzieci autystycznych, dlatego że tak jak już wspomniałam, rozwój mowy nie niepokoi tak rodziców. Ten kontakt wzrokowy często też jest prawidłowy, ale pojawia się dużo problemów z relacjami społecznymi, z relacjami rówieśniczymi i właśnie zaczynają się zgłoszenia nauczycieli w przedszkolu, że to dziecko jest niegrzeczne, że nie bawi się z rówieśnikami, że coś jest nie tak. I to właśnie jest związane z zaburzeniem relacji społecznych. Dziecko z zespołem Aspergera często ma trudności z nawiązywaniem kontaktu, z rozumieniem mowy ciała oraz odpowiednim posługiwaniem się też mimiką, gestami. Ma problem z gestykulacją, postawą ciała i właśnie te wszystkie cechy służą prawidłowym relacjom z innymi. Dzieci są czasami straszne w swoich odbiorach takiego dziecka. Nie chcą się z tym dzieckiem bawić, odrzucają takie dziecko i tu właściwie zaczynają się schody. Dalej dzieci te mogą mieć też trudności w tworzeniu właściwych związków z rówieśnikami opartych na wspólnej zabawie, tak jak już tu Marta mówiła, głównie naśladowczej, takiej tematycznej. Dzieci też nie rozumieją często swoich odczuć, a co dopiero mówić o tym, że nie rozumieją i niewłaściwie reagują na odczucia innych osób. Nie potrafią przeżywać, odbierać radości, smutku, strachu, złości u innych dzieci. Często też nie rozumieją kontekstów i niuansów poszczególnych sytuacji społecznych. Nie wiedzą, jak się w danej też sytuacji często zachować. Nie potrafią się wczuć w sytuację, tak jak powiedziałam, rówieśnika. I to powoduje właśnie takie zaburzenia w relacjach międzyrówieśniczych. Później to są też zaburzenia komunikacji takiej werbalnej i niewerbalnej. Tak jak już wspomniałam, rozwój mowy przebiega prawidłowo, ale te dzieci nie rozumieją kontekstów, które się do nich kieruje. Często mają problemy z zrozumieniem mowy, nie potrafią opowiadać historii, nie potrafią opowiedzieć, zinterpretować odpowiednio opowiadań, wyłuskać ważnych rzeczy, skupiają się na szczegółach, a już interpretacja jakichś wierszy później w szkole, to dla tych dzieci to jest w ogóle abstrakcją. Później powtarzające się i takie stereotypowe też zachowania przeszkadzają tym dzieciom w funkcjonowaniu. Dzieci te uwielbiają rutynę. Uwielbiają sytuacje takie, gdzie wiedzą, że na przykład jest tyle i tyle lekcji, a już każda zmiana w rozkładzie dnia powoduje u tych dzieci dużo takiego lęku, dużo stresu. Te dzieci lubią taką przewidywalność i stałość w sytuacjach. I dlatego w tej chwili obserwuje się też dużo takich dzieci w szkole, które mają takie problemy. I rolą nauczyciela jest wyłuskać takie dzieci i zapewnić im odpowiednią pomoc.
Ale dzieci, ale chłopak.
Powiedzmy krótko, jakie są elementy terapii tych zaburzeń ze spektrum autyzmu?
Myślę, że najważniejszym elementem jest tutaj współpraca. Współpraca między specjalistami a rodzicem. Moje doświadczenie mówi o tym, że jeżeli rodzic trzyma się zaleceń, współpracuje, pracuje z dzieckiem w domu, realizuje wskazówki terapeutów, naprawdę terapia idzie zupełnie inaczej niż jeżeli rodzic jest niewspółpracujący. Jeśli chodzi o takie kwestie organizacyjne, no to zwykle dziecko korzysta z terapii logopedycznej, terapii takiej wspomagania ogólnego rozwoju z pedagogiem lub psychologiem. Tutaj też wspiera się rozwój społeczny, rozwój emocjonalny, rozwój zabawy oraz zwykle też jest terapia integracji sensorycznej. Czasem dzieciaki uczestniczą też w dogoterapii, hipoterapii, takich terapiach wspomagających, które pozwalają się jakby łatwiej otworzyć na kontakt ze zwierzęciem, z drugim człowiekiem. Jeśli chodzi o to, co ja robię, może też krótko tutaj powiem. Moja terapia to jest terapia rozwojowa oparta na relacji. Krótko mówiąc, diagnozuję dziecko pod kątem jego rozwoju społecznego, rozwoju zabawy, rozwoju poznawczego, czyli określam, na jakim etapie rozwoju jest to dziecko w tych obszarach. I później stawiam sobie cele i je realizuję, szukając najlepszych metod dla tego konkretnego dziecka. Zaczynam od zabawy, zaczynam od budowania relacji, aby dziecko poczuło się bezpiecznie, aby mi zaufało, aby chciało przychodzić, no bo jeżeli dziecko będzie w stresie, będzie sfrustrowane, no to też jakby te cele będzie trudniej osiągać. Kiedy dziecko jest gotowe, wdrażam również terapię neurobiologiczną metodą krakowską, dlatego że uważam tutaj ta stymulacja mózgu według tej metody jest skuteczna i bardzo daje dobre rezultaty. Terapia dzieci ze spektrum ma bardzo indywidualny charakter, jakby nie ma tutaj planu, nie ma czegoś takiego jak konspekt, dlatego że te dzieciaki są wyjątkowe, każdy z nich ma inne potrzeby, każdy z nich troszkę potrzebuje innego podejścia, co innego je bawi, co innego je śmieszy, mają różne zainteresowania i w terapii po prostu trzeba to wszystko wziąć pod uwagę. Także tak to pokrótce wygląda i jeszcze raz podkreślam, żeby się szybko kierować kroki do specjalisty, jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, bo naprawdę terapia pomaga.
Ja to tak jeszcze ze swojego doświadczenia widzę, że te dzieciaki mają też mnóstwo takich mocnych stron. Ja w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera obserwuję ich wąskie specjalizacje, jeśli chodzi o zainteresowania. Te dzieci interesują się piłką nożną, te dzieci interesują się światem, galaktykami, potrafią powiedzieć po łacinie motyle, to znaczy rodzaj motyli. Mają bardzo takie wąskie specjalizacje, które należy wykorzystywać w takiej pracy terapeutycznej. Miałam chłopca, który interesował się bardzo bohaterami kreskówek i miał problemy z ortografią, miał problemy ze składnią i myśmy wykorzystywali, to znaczy wykorzystywałam te jego umiejętności do tego, żeby tworzyć, żeby pisać opowiadania z wykorzystaniem właśnie tych głównych bohaterów. Był też chłopiec u mnie na terapii, który bardzo interesował się piłką nożną, znał na pamięć zawodników z różnych klubów sportowych i też za zgodą mamy zapisaliśmy go do takiego klubu piłkarskiego, gdzie on sobie naprawdę świetnie radził, podnosił swoje umiejętności, czuł się taki doceniony, czuł się ważny, że go grupa jednak, ta mała grupa akceptuje, bo to dla tych dzieci ma ogromne znaczenie, akceptacja ze strony też rówieśników. I w pracy terapeutycznej wykorzystujmy te mocne strony dzieci, bo każde dziecko je ma i każde dziecko jest inne i każde dziecko jest no, cenne w naszych
jest
oczach.
Jest darem, tak. Naszymi gośćmi były pani Marta Szymańska, pani Anna Kwinta z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Papilio w Kaliszu. Dziękuję bardzo.
Cześć kochani.